Widziane z Poznania.
Poznań, proszę Państwa, stosunkiem głosów 42-47 przegrał z chińskim Nankinem starania o organizację młodzieżowych igrzysk olimpijskich. I było to pierwsze nasze niepowodzenie w Vancouver. Tymczasem w staraniach o przejęcie z Łodzi festiwalu Camera Image do Poznania dołączył Kraków. Witamy Państwa serdecznie.
Aleksandra Przybylska, Gazeta Wyborcza.
Przemysław Wenerski, TVN Warszawa. Przy okazji pozdrawiam Radę Programową Radia Merkury.
Tomek Lisiecki, Polsat News. Mamy parytet, pani Nina, w audycji.
Tak jest, Nina Nowakowska, Radio Merkury. W ogóle tydzień był bardzo bogaty, moim zdaniem, wydarzenia. Zanim skomentujemy niektóre z nich, najpierw jak zwykle kronika tygodnia. Prezydenckie wybory na Ukrainie wygrał Wiktor Janukowicz z uważanej za prorosyjską partii regionów. Jego konkurentka, obecna premier Julia Tymoszenko, prawdopodobnie zaskarży wyniki głosowania. Unia Europejska pomoże Grecji, gdzie deficyt sięgnął 12,7%, uporać się ze skutkami kryzysu. Następne zagrożone kraje Unii to Hiszpania i Portugalia. Rząd zatwierdził umowę gazową z Rosją. Opiewa ona na dostawę do 2038 roku 306 miliardów metrów sześciennych gazu za co najmniej 100 miliardów dolarów. Posłowie debatowali nad projektem ustawy, która ma wprowadzić całkowity zakaz palenia w przestrzeni publicznej. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim za udział w seksaferze skazał Stanisława Łyżwińskiego na 5 lat, a Andrzeja Lepera na 2 lata i 3 miesiące. Wyrok nie jest prawomocny. W ponadgodzinnym oświadczeniu wygłoszonym przed hazardową komisją śledczą Ryszard Sobiesiak ostro zaatakował polityków, w szczególności byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, za utrudnianie między innymi życia jemu, a także innym polskim przedsiębiorcom. 27 biznesmenów ubiegać się będzie o tytuł Wielkopolskiego Przedsiębiorcy Dwudziestolecia. Komisja rewizyjna Poznańskiej Rady Miasta zajmowała się warunkami zabudowy terenu na Ratajach. W zeszłym tygodniu radni uchwalili, że teren ma zostać przeznaczony na park. Centralne Biuro Śledcze zatrzymało grupę kibiców poznańskiego Lecha. 13 z nich aresztowano na 3 miesiące pod zarzutem uczestnictwa w gangu zajmującego się nie tylko tak zwanymi ustawkami, ale również handlem narkotykami. Widziane z Poznania. Ostatecznie, zdaje się, panie Przemku, nie tylko Lewica stanęła w obronie palaczy. Część Platformy Obywatelskiej także chce złagodzić restrykcyjny projekt i zezwolić restauratorom na decyzję, czy chcą wpuszczać do siebie nałogowców. Ale zacznijmy od początku.
Znaczy, od czego powinienem papierosy wyjąć i zapalić w tej chwili, tak?
No nie, w studiu Radia Merkury tego robić nie wolno.
Początkiem jest, tak sądzę, wiatr mody, który dotarł do Polski, mody na niepalenie, wiatr wiejący coraz silniej. Mamy dyrektywę Komisji Europejskiej, która nakazuje wszystkim krajom członkowskim do 2012 roku wprowadzić ostre przepisy, które mają bądź to pognębić już palących, bądź też przekonać tych, którzy nie palą, by się nie oddawali tej przyjemności, bądź spowodować, że palacze rzucą nałóg.
Jak z każdą modą. Zdrowie.
No więc to jest pytanie, czy powinniśmy się troszczyć, czy inaczej, czy państwo, czy instytucje ponadpaństwowe, jak Komisja Europejska, powinna troskę o moje zdrowie wyrażać w taki sposób, który mi nie odpowiada, a ten z całą pewnością mi nie odpowiada. W tym przypadku ingerencja prawa idzie zdecydowanie za głęboko. I to nie jest tak, że ja jestem zwolennikiem ultraliberalnych poglądów, które mówią hulaj dusza, piekła nie ma, każdy sobie rzepkę skrobie. Bo to nie jest tak. Oczywiście pewne obwarowania powinny być, natomiast w tym przypadku tę granicę moim zdaniem przekroczono zanadto. Ten tygiel sejmowy cały czas mieli. Jak wiemy, decyzje mają zapadać na posiedzeniu, które rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Póki co.
To znaczy, to już ma być głosowanie.
Tak. Głosowanie, no, ale prace z tego, co wiem, one trwają w Sejmie, w Komisji Zdrowia i w podkomisji do spraw tej ustawy grubo ponad rok. Tam oczywiście ścierają się potężne lobby, są i firmy tytoniowe, i jest lobby lekarskie czy medyczne.
I producenci elektronicznego
e-papierosów, tak zwanych. Tak.
No dobrze, więc nic dziwnego, że to się jest tak... zdrowe, tak? Przestańmy udawać,
ja nie twierdzę, że to jest zdrowe, pani Aleksandro, skądże?
Panie Przemku,
nie twierdzę, że to jest fajne, nie twierdzę, że to jest zdrowe.
Okej, dla pana to jest fajne, dla mnie to jest po prostu odrażające.
Ale co pani Olu, jest odrażające?
W ogóle palenie papierosów jest dla mnie odrażające, tak? Ja to toleruję, bo muszę tak naprawdę.
Ale my nie mamy w Polsce prawa, pani Olu, które nakazywałoby palić.
Ale nie mamy też prawa w Polsce, które niepalącym nakazywałoby przebywanie przymusowe w towarzystwie osób palących. Tymczasem sytuacja wygląda tak, że oto na przystanku tramwajowym czy autobusowym w tej chwili się pali i to naprawdę bez względu na pogodę, tak?
Ale to już jest łamanie prawa, pani Olu, bo przynajmniej w Poznaniu obowiązuje zakaz palenia.
Zakaz palenia w wiatach.
Ale on jest absolutnie nieegzekwowalny, tak. I efekt jest tego taki, że wszyscy, którzy nie palą, powinni się teraz cisnąć pod wiatą, natomiast cała reszta korzysta z uroków przecudnej zimy, którą mamy wokół.
No dobrze, pani Olu, ile razy pani zrobiła, że podeszła pani do osoby palącej i powiedziała: zmykaj i chamie, przeszkadzasz mi.
Nie, no bez chama, pani natomiast zawsze zostaje wyśmiana po prostu, tak? I to prosto w twarz. Bo co ja mogę? No co ja mogę? Mogę zwrócić komuś uwagę, a spotyka się to z taką reakcją, a nie inną. Dalej. Osoba, która pali i chce wejść, nie wiem, do jakiejkolwiek instytucji, też ma z tym jakiś problem, bo to palarnie bardzo często w tych instytucjach, na przykład na uczelniach, urządza się w takim miejscu, że jest to bardzo często ten hol na parterze, w związku z czym przedostanie się gdziekolwiek do wewnątrz jakiegoś budynku i przy okazji to, że nie zostanie się uwędzonym po drodze, jest naprawdę czynnością graniczącą z cudem. Jeszcze chciałam o pubach, ale skoro pan Tomek już musi, to może ja za chwilę się we wnętrze dam.
Gdybyśmy chcieli tak górnolotnie tą sytuację przeanalizować, to można byłoby zacząć od tego, że idealna byłaby taka sytuacja, gdyby wolność palaczy nie była ograniczona przez wolność ludzi niepalących. Tyle tylko, że nie da się. Albo odwrotnie, oczywiście, że tak. Tyle tylko, że to jest tak, że my rozmawiamy o problemie, który jest chyba problemem na bardzo podobnym poziomie w Polsce, jak podatki, konstytucja, aborcja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo wywołuje bardzo podobne reakcje społeczne. Mi się trochę nie podoba, że idziemy za taką modą europejską, o której mówił pan Przemek, co wcale nie znaczy, że nie chciałbym, żeby ci ludzie, którzy nie palą, mogli być pewni tego, że obojętnie gdzie wejdą, gdzie będą musieli coś załatwić albo spędzić wolny czas, że będą mieli pewność tego, że nie będą musieli się, tak jak mówiła pani Ola, wędzić.
Ale nie chciałby pan tego, czy chciałby pan tego?
Ja bym nie chciał, żeby to nie było regulowane przez przepisy, tyle tylko, że chyba trochę tak jest, że inaczej się tego nie da zrobić. I dla mnie idealna ustawa to byłaby taka, która by wprowadziła taką możliwość, że właściciel pubu, restauracji może napisać: tu się pali papierosy, albo może napisać: tutaj nie wolno palić. I wtedy każdy z nas dokonuje swobodnego wyboru.
Oczywiście, czyli jest jednak możliwość złotego środka i kompromisu. Jest, natomiast rozwiązania procedowane w tej chwili przez posłów zmierzają do ściany, bo zmierzają do takiej sytuacji, by palaczy po prostu wyrugować z życia publicznego. Jeśli ma ten zakaz obowiązywać no właśnie we wszystkich kawiarniach, restauracjach, pubach, no to jest to chore i pociąga za sobą skutki, które gdzieś tam umykają w takiej dyskusji. No, oto wypłynęła na wierzch informacja, że w tych państwach, w których wprowadzono takie restrykcyjne przepisy, nagle zwiększyła się liczba kradzieży kieszonkowych, bo ludzie, którzy siedzą w kawiarni czy w restauracji, wychodzą na papierosa na zewnątrz, w środku zostawiają swoje rzeczy i nikną pieniądze, dokumenty, telefony komórkowe. Nie żartuję, tylko mówię o faktach.
Ja myślałam, że to palacze kradną, bo nie wiedzą, co z rękoma zrobić w tym czasie.
Znaczy to jest tak, że nie ma co do tego dyskusji, nie ma wątpliwości.
Bo każdy palacz
to
złodziej, tak?
Nie, tego
żeby
strawestować
bareje.
Ja nie mam wątpliwości co do tego, że rozmawiamy o nauku, który jest szkodliwy, ale nie mam też wątpliwości co do tego, że każdy, kto chce palić papierosy, niechaj te papierosy sobie pali. Dokonuje wolnego wyboru. No i przepisom chyba jednak nic do tego. Tyle tylko, że to wszystko odbywa się w sferze publicznej i oprócz pubów i restauracji mamy urzędy, szkoły i tak dalej, czyli to, o czym pani mówiła.
Ale to właśnie, o czym mówi pan Tomek, jest bardzo istotne, bo mówi tak o poszukiwaniu złotego środka i tak dalej. To jest kwestia jakiejś naszej kultury osobistej.
Ale to się dzieje, to jest proces, a nie akt. I ten proces obserwujemy wszyscy. Jest coraz więcej lokali.
Niedługo, a ja szczerze mówiąc mam dość biernego palenia.
A jest coraz więcej lokali, w których absolutnie nie wolno palić. I to są lokale najpewniej odwiedzane przez panią Olu.
Oczywiście.
I są także lokale, w których są wyznaczone miejsca dla palących i dla niepalących. Idąc na kawę, siadam przy stoliku dla palących, oddaję się przyjemności picia kawy, czytania gazety i zapalenia papierosa, ze świadomością, że nie krzywdzę tym nikogo. Po prostu. Pani Olu, tłusty pani czwartek Ola. Mieliśmy. Pani lubi pączki?
Nie, nie lubię i nie jadłam, ale nikomu nie zabraniam tego. Jeżeli ktoś chce zjeść sobie pączka, bardzo proszę,
ale są
sobie
z pewnością
zje.
Jakieś niezdrowe rzeczy, które pani lubi i...
Oczywiście, że tak, jest masa niezdrowych rzeczy, które lubię.
Mhm. Tak, ale panie
Tylko,
Przemku,
że one przy okazji nie szkodzą ludziom
właśnie,
dookoła mnie.
Nie szkodzą
mnie.
Ludziom
innym.
To jest kluczowa sprawa. Pani Ola chciała jeszcze coś o pubach powiedzieć, bo to jest jeden z tych wrażliwych takich punktów, bo dla palaczy rzeczywiście... Powiem tak, nie mam nic przeciwko temu, żeby palenie było ograniczone w tak zwanej przestrzeni publicznej. Naprawdę uważam, że to, że powinny być wydzielone takie miejsca, skąd dym nie przedostaje się i nie razi tych, którzy nie palą, takie przepisy powinny być wprowadzane, także z korzyścią dla tych, którzy palą i być może przez to będą palić troszeczkę mniej. Natomiast wydaje mi się, że należałoby jednak zastanowić się poważnie, czy każdy pub, restauracja to jest troszeczkę inna sprawa, ale każdy pub, każda kawiarnia musi być traktowana w ten sam sposób, jako takie miejsce publiczne.
Szczerze, że mnie się to akurat wydaje przesadą, tak?
No.
Tak jak jestem zdecydowaną zwolenniczką tych zakazów dotyczących palenia w miejscach publicznych, to akurat to wydaje mi się przesadą. Jeżeli jest tak, że jakiś, bo jest to przedsiębiorca, tak, restaurator, decyduje się na to, że chce, żeby jego lokal był lokalem, gdzie, tak jak na przykład wspominał pan Przemek, tak, można sobie, nie wiem, wejść rano, wypić kawę, poczytać gazetę i zapalić papierosa, bo ja rozumiem, że są osoby, które to lubią, to ja nie mam nic przeciwko temu. Więc wydaje mi się, że tutaj to poszłoby zbyt daleko. Ja mówię bardziej o takich instytucjach życia publicznego, a nie o prywatnych knajpkach jednej, drugiej, trzeciej, bo takie
ale
myślę,
w instytucjach
że
życia publicznego już obowiązują zakazy palenia papierosów.
Tak, tylko to jest taki troszeczkę, powiem może brutalnie i nieładnie, pifotomontaż, tak? Bo można, nie wiem, poruszać się po szkole i wystarczy przejść obok pokoju nauczycielskiego, nawet nie patrząc na tabliczkę, żeby poczuć w powietrzu, gdzie jest pokój nauczyciela. O toaletach uczniowskich nie wspomnę. To samo, nie wiem, dzieje się w szpitalach, tak? Dla mnie lekarz, który rozmawia ze mną o jakiejkolwiek chorobie i zionie na mnie po prostu przed chwilą wypalonym papierosem, jest niewiarygodny. I tak dalej, i tak dalej. Więc to się dzieje jednak, mimo tego, że tam obowiązują jakieś zakazy.
Podsumowując, mamy do czynienia z jakąś kolejną próbą z dziedziny inżynierii społecznej, bo jak mówiłem, zmiany tego rodzaju podążające w dobrym kierunku, ale takie, które mają jednak gdzieś wytyczoną granicę w tym marszu, one następują. No, uświadommy sobie, że lat temu 30 czy 40 w kinach podczas seansów można było palić papierosy.
Mało tego, na filmach wszyscy palili papierosy i nie było z tym problemu, a teraz
no właśnie
jest
o tym mówię. Tak,
w
tak. I w tej chwili tego nie ma. Takie zmiany okej, ale spokojnie, natomiast nie na hurra, bo taka jest moda, bo chcemy być znowu świętsi od papieża, bo nasze przepisy są dużo bardziej restrykcyjne niż te, które obowiązują już od paru lat w kilku krajach Unii Europejskiej.
Ja jestem ciekawy, czy za jakiś czas na przykład takie społeczeństwo jak holenderskie, o wiele bardziej liberalne od polskiego, które akceptuje nie tylko takie narkotyki jak kawa czy papierosy, będzie dyskutowało na temat tego, czy przypadkiem nie trzeba byłoby ograniczyć możliwości palenia marihuany w domu, bo to komuś przeszkadza.
Ja myślę, że punkt ciężkości powinien być w tej dyskusji w Sejmie, a także publicznej, przesunięty gdzie indziej. Jeżeli są miejsca w przestrzeni publicznej, no takie modne w tej chwili sformułowanie, gdzie z takich czy innych względów muszą się mieszać interesy palaczy i niepalaczy, należałoby zwrócić uwagę, że te miejsca wydzielone do palenia powinny być rzeczywiście wydzielone. To znaczy one nie powinny wpływać na tych, którzy nie palą. One
no
powinny
i w ten
mieć...
sposób zrobiono to w polskim parlamencie, one... gdzie jest jedno miejsce,
dokładnie,
gdzie jest wydzielona kabina, gdzie się wchodzi, zamyka, pali papierosa, a obok stoją
o
ludzie, patrzą
kabina,
przez szybę.
Tak, można się z tego pośmiać, ale ona jest dobrze klimatyzowana,
ale
prawda?
To samo też jest w poznańskim urzędzie miasta właśnie tak. Takie.
I to byłoby w porządku. Jeżeli w radiu, czy w redakcji gazety są palacze, jeżeli są dziennikarze, którym wydaje się, że bez zapalenia papierosa ich umysł będzie źle pracował, oni muszą zapalić co pewien czas, ja to rozumiem, niestety, to oni powinni mieć gwarancję, że miejsce i ich koledzy powinni mieć gwarancję, że miejsce, do którego pójdą palić palacze, nie będzie miało złego wpływu na ich zdrowie, na zdrowie niepalących. I na to powinniśmy kłaść nacisk. To także dotyczy restauratorów, właścicieli pubów. Jeżeli właściciel prywatny pubu zdecyduje, że cała powierzchnia jego lokalu ma być przeznaczona dla palaczy, powinien to jasno określić i tam niepalący nie będą wchodzić.
Niepalący wstęp wzbroniony.
Ale to, drodzy państwo, to
natomiast,
jest tak,
natomiast jeśli jest to mieszany lokal dla jednych i dla drugich, to jego obowiązkiem jest tak wydzielić to miejsce dla palących, żeby ono nie miało wpływu na niepalących.
Tak, drodzy państwo, ja się zastanawiam nad życzyć taką... więcej rozsądku, a mniej owczego pędu.
Ja się zastanawiam nad taką rzeczą, czy to, czym zajmują się posłowie i to, o czym my teraz rozmawiamy, to jest dyskusja o nałogu, czy to jest dyskusja o granicach kultury, wolności, bo to chyba też jest ciekawe.
No i oczywiście w całej tej dyskusji jest jeszcze jeden aspekt. Palacze, tak zresztą jak ci, którzy nadużywają alkoholu, mają korzystny wpływ, nie waham się o tym powiedzieć, na budżet państwa.
14 miliardów złotych rocznie.
Tak jest.
Puszczamy.
Widziane z Poznania. Zanim zadeklarujemy, kto naszym zdaniem najbardziej zasługuje na tytuł wielkopolskiego przedsiębiorcy dwudziestolecia, kilka słów, panie Tomku, o samym konkursie.
To jest taki konkurs, który wymyślono po to, żeby sprawdzić, uznać, przegłosować, który z wielkopolskich biznesmenów miał największy wpływ na, po pierwsze, rozwój wielkopolskiej gospodarki, po drugie, przy zarabianiu dużych pieniędzy, posługiwał się takimi metodami wielkopolskiej gospodarności w ostatnim dwudziestoleciu.
I jeszcze etycznymi metodami,
no,
bo to jest
wiadomo,
szalenie ważne.
Że biznes początkującej demokracji
w dzisiejszych czasach.
Oczywiście, że tak. Dla mnie najbardziej uderzające...
Po pierwszym milionie.
Dla mnie najbardziej uderzające w tym wszystkim jest to, że w tak że w województwie, które ma ponad 3 miliony mieszkańców, ta no, nie krótka, tylko długa lista potencjalnych kandydatów liczy 27 osób. To
no
chyba
ja,
strasznie
to,
dużo.
Ale to już jest drugi etap, tak?
To już bo jest najpierw po selekcji.
Po selekcji.
No i kapituła będzie na początku marca wybierała te osoby, które zasłużyły sobie na temat biznesu.
Skoncentrujmy się przez chwilę na tej kapitule. Kto wchodzi w skład kapituły? Bo to jest ciekawe, że nie mieszkańcy Wielkopolski będą wybierać przedsiębiorcę dwudziestolecia, tylko kapituła. I kto jest członkiem kapituły? Znaczy,
powiem szczerze, że już w tym momencie po takim pytaniu mi się cisną jednak złośliwości trochę na usta, dlatego że trochę to jest tak,
śmiało,
że
swoi
wybierają swoich i chyba sami sobie przygotują całkiem niezły bankiet. Trochę mnie zastanawia to, czy taki wybór jest w ogóle w Wielkopolsce potrzebny. Bo
ale wzajemna adoracja
takich nagród
jest,
trochę już w Wielkopolsce jest. Są wręczane
tradycją.
Różne statuetki. A poza tym, no jest to chyba dosyć, wydaje się dosyć oczywiste, kto na tego typu nagrodę może w Wielkopolsce zasłużyć. No bo wybór na przykład Jana Kulczyka czy Grażyny Kulczyk to będzie taki wybór, który też będzie w Wielkopolsce dawał pewien prestiż w skali kraju. Chociaż to niekoniecznie jest tak, że te osoby, które ten konkurs wygrają, wytworzyły dużo pozytywnych wartości dla Wielkopolski, tylko zarabiały inwestując w Polsce, poza Polską, poza granicami. To jest chyba dosyć istotne w tym wszystkim. Oprócz państwa Kulczyków traktowanych osobno pojawia się na tej krótkiej liście też pan Olszewski, czyli człowiek, który nie jest Wielkopolaninem, przeprowadził się do Wielkopolski, zdaniem kapituły wdrożył te wszystkie zasady wielkopolskiej pracy organicznej, gospodarności, produkując
Solarisa.
Tak.
Ale panie Tomku, ja nie wiem, czy stawiałabym zarzut z tego, że oto przedsiębiorcy będą wybierać sobie przedsiębiorcę dwudziestolecia, bo są też konkursy dziennikarskie, w których dziennikarze głosują na najlepszych ich zdaniem dziennikarzy i jakoś nie czujemy się z tym źle chyba.
No ja się nie najlepiej czuję, muszę powiedzieć.
Ja się nie najlepiej
czuję akurat.
Ale pozwólmy jeszcze pani może, Oli obronić ideę tego konkursu. Nie, Gazeta Wyborcza zdaje się organizatorem, tak?
Ja mam jeszcze może, patronem. Ja mam jeszcze może jedną uwagę. Mi by się podobał konkurs, gdzie to Wielkopolanie wybieraliby taką osobę i gdyby nie przyjmowano z góry założenia, że no, musi to być jednak osoba, która dorobiła się milionów. Bo gdybyśmy wzięli przedsiębiorców, którzy wykorzystują w swojej pracy te wszystkie zasady wielkopolskiej pracy, organicznej gospodarności, które już powoli są trochę śmieszne jednak, przytaczanie po raz kolejny tych zasad, no to może by się okazało, że jest paru takich przedsiębiorców wielkopolscy, którzy niekoniecznie zarobili pierwszy, drugi czy trzeci milion, tylko zarobili 300 tysięcy, a są niesamowitymi ludźmi. To byłoby dla społeczeństwa pożyteczne.
Dobrze, to ja może wywołana milioner... do tablicy spróbuję obronić ideę tego konkursu.
A czemu pani się czuje wywołana do tablicy?
Bo pan Przemek przed chwilą mnie wywołał.
Zaprosiłem do rozmowy.
Dobrze. I sytuacja wygląda to tak, moim zdaniem, że przedsiębiorcy no, mają prawo i mogą robić takie konkursy i znaczy, ja rozumiem to, co mówi pan Tomek, że fajnie byłoby, gdyby to mieszkańcy Wielkopolanie mogli wybrać takiego przedsiębiorcę. Może taki konkurs też jest potrzebny, natomiast z drugiej strony...
Ja nawet wiem, kto miałby duże szanse na przykład w byłym województwie pilskim.
Dobrze, zmilczmy. Więc to jest pułapka, tak? Bo pani Nina nie powiedziała tego, ja powiedziałam, że zmilczmy, ale może powiedzmy, że chodzi jednak o byłego senatora Henryka Stokłosa, tak? I w tym momencie to jest pułapka tego typu konkursu. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli przyjmiemy...
Że co, że wybrany zostanie ktoś, kto jest na indeksie?
Nie, tylko też mówiliśmy wcześniej o tym, że ten chodzi też o to, żeby to były takie taki wielkopolski styl pracy, tak? Żeby to były takie etyczne metody tego dorabiania się i tutaj troszeczkę cynicznie sam pan zauważył, że wiadomo, że zawsze kapitalizm w początkujących demokracjach rzeczywiście jest bardzo etyczny, w związku z tym znaczy, ja bym się tego trochę obawiała. Może to nie jest tak do końca absurdalny pomysł. Nie wiem, dlaczego pan Przemek się śmieje. Mnie się wydaje, że ten pomysł nie jest do końca... absurdalny, żeby to przedsiębiorcy wybierali ze swojego grona kogoś, kto ich zdaniem jest właśnie takim wielkopolskim przedsiębiorcą dwudziestolecia. Ja swoją drogą powiem, że bardzo, bardzo mnie interesuje, kto tym przedsiębiorcą zostanie.
Jeszcze tak, jedna rzecz, żeby było jasne, panie Przemku, momencik, żeby było jasne. Ja nie mam w ręce flagi z Che Guevara, a w drugiej ręce sierpa i młota. Nie jestem przeciwnikiem kapitalizmu i nie jestem przeciwnikiem ludzi, którzy zarabiają duże pieniądze, tylko mam świadomość tego, że w Wielkopolsce jest sporo takich nagród. I widzę po raz kolejny konkurs, gdzie swoi wybierają swoich, bo w swoim gronie się czują fantastycznie.
Panie Tomku, ale wydaje mi się, znaczy jak ja po raz pierwszy dowiedziałam się o tym konkursie, to muszę powiedzieć, że no samo hasło mi się spodobało. Przedsiębiorca, wielkopolski przedsiębiorca dwudziestolecia. Mhm. Konkurs, który się odbywa pod patronatem Leszka Balcerowicza, co dla mnie jest pewną rekomendacją dla tego konkursu. Natomiast no, ta kapituła, ja nie mam nic przeciwko kapitule, ale uważam, że ona powinna być bardziej reprezentatywna. To znaczy ona powinna zawierać jednak...
No nie, ale gwoli prawdy tam w kapitule nie są wyłącznie przedsiębiorcy, selektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, tak? Pani Ola pyta, ciekawe kto zostanie. Mówię, mam podpowiedź, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale mamy już polskiego przedsiębiorcę dwudziestolecia, która to nazwa tak się pani spodobała. Kto nim jest?
No.
Jan Kulczyk, wybrany w listopadzie ubiegłego roku przez KPP. Nie chodzi o Komunistyczną Partię Polski, tylko o Konfederację Pracodawców Prywatnych. I to jest dla mnie zagadka.